Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Caritas Ukrainy z nadzieją przyjęła zawieszenie broni w Donbasie. Wywołany konfliktem kryzys humanitarny dawno przekroczył w tym regionie alarmujący poziom. Kościół w Brazylii realizuje kampanię Ile jest warte życie? Jej celem jest zmobilizowanie społeczeństwa do przeciwstawienia się handlowi ludźmi. We Francji coraz częściej dochodzi do ataków na kościoły i aktów profanacji. By temu zapobiec, młodzież pełni nocną straż przy wielu świątyniach w całym kraju. 29 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek zadzwonił do matki, która w wypadku samochodowym straciła syna. Była to reakcja na list, jaki kobieta do niego wysłała, opisując w nim rodzinny dramat i wywołany nim kryzys wiary.
21-letni Fabrizio Bitetto zginął tragicznie w październiku ubiegłego roku. Miesiące, które nastąpiły po jego śmierci, były najbardziej mrocznym momentem mojego życia. Pogniewałam się na Boga, z domu usunęłam krzyż. Zostawiłam jedynie figurkę Matki Bożej, bo ona wie, co to znaczy stracić syna, mówi Cinzia, wyznając, że właśnie o tym napisała do Franciszka. Papież kilkakrotnie próbował się do niej dodzwonić. Gdy wreszcie mu się udało, powiedział, że rozmawia z nią patrząc na zdjęcie jej syna, które mu w liście wysłała. Mówiła mu o naszym bólu, o buncie na Boga. Nie potępiał, powiedział, że to normalne, że czas przyniesie ukojenie, opowiada kobieta. Rozmowa z Franciszkiem stała się dla niej i dla jej męża przebłyskiem nadziei. Papież obiecał małżonkom, że gdy tylko skończą się obostrzenia wywołane pandemią, zaprosi ich do Watykanu na wspólną modlitwę.
W Niemczech nie milkną echa po publikacji watykańskiej instrukcji o parafii. W ocenie tego dokumentu niemieccy biskupi są podzieleni, akcentując różne wizje przyszłości Kościoła w tym kraju.
Wiceprzewodniczący niemieckiego episkopatu Franz Josef Budo ocenił, że ten dokument to silny hamulec dla motywacji i doceniania posługi osób świeckich. Ze względu na duże zaangażowanie świeckich w Niemczech spodziewał się on wcześniejszej konsultacji z kościołem lokalnym i większego uwzględnienia tak często przywoływanej synodalności. Zaskoczenie brakiem konsultacji wyraził też były przewodniczący niemieckiego episkopatu kardynał Marx, który stwierdził, że instrukcja zasiała nieufność i pogłębiła podziały. Podobnie wypowiedzieli się biskup Essen Franz Josef Overbeck oraz biskup diecezji Rottenburg-Stuttgart Gebhard Fürst, którzy jak wielu innych zaznaczyli, że mimo watykańskiej instrukcji nadal będą dopuszczać świeckich do wspólnego kierowania parafiami. Tymczasem kardynał Walter Kasper ocenił, że niemiecka krytyka całkowicie pomija właściwą intencję instrukcji o nawrócenie na duszpasterstwo misyjne. Według byłego przewodniczącego papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan Niemcy stawiają niewłaściwe priorytety. Nieustanna dyskusja o celibacie, kapłaństwie kobiet i odpowiedzialności świeckich prowadzi do mniejszej ilości powołań kapłańskich. Zdaniem Kaspera ogólna odpowiedzialność kapłana za parafię jest teologicznie uzasadniona. Również biskup Eichstätt Gregor Maria Hanke napisał, że watykańska instrukcja skupia się na konkretnej sakramentalności Kościoła, a nie na strukturach. Z jego punktu widzenia dokument ten jest zgodny z linią papieża Franciszka. Dokument ten dotyczy posłania ludu Bożego do ewangelizacji skonkretyzowanej w parafii. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Naszym pragnieniem jest, aby kolejne już ogłoszone zawieszenie broni w Donbasie przyniosło konkretne rezultaty, aby nie było tylko chwilowe, lecz całkowite, stwierdził przewodniczący Caritas Ukraina po ogłoszeniu przez służby prasowe prezydenta tego kraju całkowitego przerwania ognia w tym zapalnym regionie. Wskazał, że tylko dzięki trwałemu zawieszeniu broni będzie można pomóc ludziom tak bardzo umęczonym 6-letnim konfliktem. Kryzys humanitarny w tym regionie już dawno przekroczył bowiem alarmujący poziom. Andrii Waskowicz podkreślił, że tamtejsza Caritas stara się dotrzeć z pomocą do wszystkich potrzebujących, których ciągle przybywa. Sytuację pogarsza fakt, że wielu młodych wyjechało i pozostali tylko ludzie starsi, którzy nie mają z czego żyć. Dlatego zawarte porozumienie niesie nadzieję na polepszenie ich sytuacji.
Chodzi o bardzo ważne porozumienie dla Ukraińców. Nie tylko tylko tych z regionu Donbasu, ale dla wszystkich naszych mieszkańców, gdyż wszyscy pragniemy zakończenia tego konfliktu. Problem bowiem tkwi w tym, że mieliśmy już w czasie 6 lat wojny ponad 20 porozumień ogłaszających zawieszenie broni w regionie Donbasu i żadne nie zostało dotrzymane. Nie zapominajmy bowiem o ogromnych stratach, jakie wojna ze sobą przyniosła. Ponad 25 tysięcy rannych, 13 200 zabitych, tylko w tym roku 65 osób zginęło we wschodniej Ukrainie. Ludzie więc mają nadzieję, że coś może się zmienić, ale w tym samym czasie są sceptyczni co do utrzymania tego rozejmu, a tamtejsza sytuacja jest bardzo trudna. Kryzys humanitarny na Ukrainie wpisuje się w tę wojnę. Ponad 3 miliony osób potrzebuje wsparcia i sytuacja ta pogarsza się ze względu na pandemię koronawirusa. Dotarcie z zaopatrzeniem stało się jeszcze bardziej skomplikowane i trudne, a ludzie nie mają środków, aby zakupić artykuły pierwszej potrzeby.
Strefa Gazy to wielkie więzienie pod gołym niebem, gdzie przemieszczanie się jest praktycznie niemożliwe. Jednak z powodu koronawirusa cały świat w pewnym sensie stał się więzieniem. Nasi mieszkańcy znoszą więc to zamknięcie dużo lepiej, gdyż są już do niego przyzwyczajeni. Może więc dlatego potrafimy się tu jeszcze uśmiechać. W ten sposób o sytuacji w tym trudnym regionie świata mówi proboszcz jedynej tamtejszej parafii katolickiej.
Ksiądz Gabriel Romanelli zaznaczył, że strefa Gazy w cudowny sposób nie została mocno dotknięta przez pandemię. Jedyne zanotowane przypadki zarażenia to osoby, które przyszły z zewnątrz, zostały więc poddane kwarantannie. Po okresie lockdownu ulice znowu wypełniły się ludźmi, otwarto kościoły i meczety, sklepy i inne miejsca użyteczności publicznej. Nie oznacza to jednak, zaznaczył ksiądz Romanelli, że koronawirus nie spowodował negatywnych skutków. Pogorszyła się bowiem i tak już bardzo trudna sytuacja ekonomiczna i sanitarna. Nadal utrzymuje się napięcie, jest jeszcze więcej bezrobotnych, a pomocy z zewnątrz jest coraz mniej. Proboszcz parafii Świętej Rodziny w strefie Gazy wskazał także na wakacyjne inicjatywy podjęte przez tamtejszą wspólnotę. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży, katechezy, spotkania modlitewne. Nowością była szkoła dla ministrantów. Dla chrześcijan ze strefy Gazy ten czas był jak głębokie zaczerpnięcie tlenu po trudnych miesiącach lockdownu, dodał tamtejszy kapłan.
Chrześcijanie są rdzennymi mieszkańcami Iraku, stąd mają prawa, których muszą przestrzegać, ale sami też zasługują na prawa, które winny być szanowane. Z takim apelem do władz tego kraju zwrócił się kardynał Louis Sacco.
Chaldejski patriarcha Babilonu odniósł się szczególnie do prawa małżeńskiego oraz prawa do wolności religijnej. Kardynał Sacco wskazał także na prawa kobiet, które są równe prawom mężczyzn, a mężczyźni nie mają prawa do płacenia za kobietę, aby ją poślubić. Kobiety i dzieci mają także prawo do całkowitego dziedziczenia wszystkich dóbr męża. W sprawie wolności religijnej iracki hierarcha podkreślił, że za apostazję nie może grozić kara śmierci, jak przewiduje to prawo islamskie. Uważamy, stwierdził kardynał Sacco, że nadszedł czas, aby ustanowić zasady, które szanują wolność sumienia, czyli prawo do zmiany wyznawanej religii bez żadnych konsekwencji prawnych. Zmuszanie do wyznawania jakiejś religii jest pogwałceniem wolności człowieka. Patriarcha Babilonu wezwał władze do poszanowania obrzędów małżeńskich wybranych przez narzeczonych oraz do ogłoszenia Bożego Narodzenia i Wielkanocy oficjalnymi świętami dla wszystkich Irakijczyków.
Kościół w Brazylii realizuje kampanię Ile jest warte życie? Jej celem jest zmobilizowanie społeczeństwa do przeciwstawienia się handlowi ludźmi i uświadomienie, jak wciąż wielką plagą jest ten proceder. Kampania chce też zwrócić uwagę na los ofiar i konieczność zagwarantowania im należnych praw.
Według oficjalnych danych ponad 40 milionów osób w świecie wykorzystywanych jest w tym procederze. Występujący handel ludźmi ma przynajmniej 4 cele: eksploracja seksualna, praca niewolnicza, handel organami, nielegalna adopcja dzieci. Tak w Brazylii, jak i w innych krajach Ameryki Łacińskiej, ze względu na pogłębiający się aktualnie kryzys ekonomiczny, przestępcy bez jakichkolwiek skrupułów wykorzystują naiwność ludzi poszukujących pracy. Najczęściej wywożeni są do pracy na wielkie plantacje owoców czy trzciny cukrowej. Nielegalni robotnicy mieszkają w prymitywnych warunkach, zmuszani są do kupowania żywności w sklepie kolonialnym. Najczęściej okazuje się, że pracujący niewolnik jest dłużny właścicielowi, bo wartość wykupionych rzeczy przekracza umówioną płacę miesięczną. Handel ludźmi dehumanizuje i przekształca osoby w przedmioty, wykorzeniając z nich godność i wolność, dwa podstawowe prawa każdej osoby ludzkiej. Stąd też zaangażowanie tutejszego kościoła w ochronę godności człowieka. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Zdzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Rasizm jest grzechem, zasługuje na potępienie i ostrą reakcję, jednak nie można używać przeciwko niemu przemocy, uważa arcybiskup Portland w Oregonie. Nawiązał on do demonstracji, które mają miejsce w całych Stanach Zjednoczonych po zabiciu przez policjanta czarnoskórego George'a Floyda.
W Portland niektórym protestom towarzyszą zamieszki, grabieże i wandalizm. Centrum miasta jest zdewastowane. Protestujący rzucają w policję kamieniami, butelkami z wodą. Próbowali także podpalić sąd. Narasta przemoc, coraz częściej zdarzają się strzelaniny i ataki nożowników. Katolik nie może zgadzać się na grzech rasizmu, ale jednocześnie powinien być racjonalny i spokojny. Powinien pracować nad sobą i w ten sposób wykorzeniać rasizm, podkreślił arcybiskup Alexander Sample. W wyciszeniu emocji nie pomaga także sama policja, która brutalnie rozprawia się z demonstrantami. W czasie interwencji używa gazu łzawiącego. Każda przemoc powinna być odrzucona, używanie jej to tylko dolewanie oliwy do ognia, uważa arcybiskup Sample. Jako przykład wskazał Martina Luthera Kinga, który stawiał opór bez użycia siły. King i jego sympatycy często musieli znosić przemoc, ale nie odpłacali tym samym. Zamiast tego modlili się za swoich prześladowców jak Jezus, przypomniał arcybiskup Portland.
We Francji coraz częściej dochodzi do ataków na kościoły i aktów profanacji. Dwóch młodych katolików postanowiło więc działać. Razem z przyjaciółmi zaczęli czuwać nocą przed świątyniami, aby odstraszyć potencjalnych agresorów. Z czasem przyłączyli się do nich inni. Tak powstał ruch Chroń swój kościół, do którego należą dziś setki młodych katolików. Organizacja działa już w Paryżu, Nant, Nicei i wielu innych francuskich miastach.
Obserwatorzy to zazwyczaj ludzie młodzi. Większość studiuje, ale są i tacy, którzy pracują lub prowadzą własne firmy. W naszej działalności chodzi przede wszystkim o pokazanie, że nie jesteśmy obojętni i że Francja jest w stanie chronić swoje dziedzictwo i korzenie, powiedział Gautier. Trzon organizacji stanowią katolicy, ale zdarzają się wśród nich także wyznawcy innych religii. Zależy nam jedynie, żeby byli to ludzie zrównoważeni, dojrzali, których nie poniosą emocje i nie dojdzie na przykład do bijatyki z wandalami, wyjaśnia Gautier. Organizują się przez internet. Po akcji wrzucają na media społecznościowe zdjęcia z nocnych czuwań. Starają się jednak nie pokazywać twarzy. Chcą w ten sposób uniknąć agresywnych komentarzy w sieci lub konfrontacji z niedoszłymi wandalami. Organizacja Chroń swój Kościół dzieli się informacjami z paryskim Obserwatorium Chrystianofobii, które skrupulatnie dokumentuje działania antychrześcijańskie we Francji. Nie ochronią fizycznie ponad 40 tysięcy kościołów w naszym kraju. Ich działania są symboliczne, pomagają budzić sumienia i uświadamiać ludziom zagrożenia, powiedział założyciel obserwatorium.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.